Przy braterstwach by mnie ktoś zapytał dzisiaj, jak daleko jest z Lublina do Biłgoraja, to bym powiedział, że się Biłgoraj oddalił. Dwa razy dłużej jechaliśmy niż normalnie i czasami takie były sytuacje, że w zasadzie tylko drzewa pokazywały, gdzie droga skręca. To było wszędzie biało, nie było tego widać. Ale za to przywozimy Wam bardzo gorące, miłe pozdrowienia od naszego zgromadzenia z Lublina. Chciałbym, drodzy braterstwo, abyśmy w chwili obecnej zastanowili się nad pewną lekcją, nad 5 rozdziałem proroctwa Izajasza. Przeczytam, braterstwo, pierwsze 7 wersetów. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z korzeni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie judcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano, zniszczę ją doszczętnie, nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. Tak, drodzy braterstwo, opisuje prorok Izajasz. Takimi słowami rozpoczyna kolejny rozdział swojego proroctwa. Przedstawiona jest tutaj bardzo wymowna przypowieść o winnicy. Bardzo podobnie zaczyna Pan Jezus swoją przypowieść o dzierżawcy winnicy. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, werset 33. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i wyjechał. Widać tutaj, drodzy braterstwo, wyraźne podobieństwa. Prorok Izajasz w 8 wersecie tego 5 rozdziału tłumaczy tę przypowieść. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie. Oczekiwał sprawiedliwości, a oto krzyk. Winnica na urodzajnym pagórku to naród żydowski osiadły w Palestynie. Ziemia Kanaan to kraj mlekiem i miodem płynący, to ten, drodzy braterstwo, urodzajny pagórek, o którym tutaj wspomina prorok. Nasz Pan przedstawia naród żydowski jako swoją winnicę, a Żydów jako szlachetne winorośla, z których spodziewa się obfitych i wybornych gron. Tymczasem winnica zrodziła cierpkie owoce, dlatego w przypowieści podanej przez Izajasza Pan oświadcza, że uczyniwszy wszystko, co było potrzebne i nie otrzymawszy oczekiwanych rezultatów, teraz Pan usunie płot, by winnica wraz ze swoimi owocami była zniszczona. Chociaż tę przypowieść, drodzy braterstwo, można zastosować w czasach Izajasza do okresu 70 lat spustoszenia, to jednak rzeczywiste wypełnienie tego miało miejsce w czasie pierwszego przyjścia Pana Jezusa. Wtedy to z powodu złego stanu serc i odrzucenia Mesjasza Pan oświadczył, że ich dom pusty zostanie. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, 2:16 mówi tak. Przyszedł na nich gniew aż do końca. Prorok Izajasz w 5 rozdziale od 24 wersetu kontynuuje tę myśl i wskazuje potężną moc, która spowodowała upadek narodu żydowskiego. Przeczytam od 24 wersetu. Dlatego jak pożera słomę język ognia i ginie w płomieniach plewa, tak zginie ich korzeń, a ich kwiat uleci jak proch, gdyż odrzucili zakon Pana zastępów i wzgardzili słowem świętego izraelskiego. Przeto zapłonął gniew Pana przeciwko jego ludowi i wyciągnął swoją rękę przeciwko niemu i uderzył weń tak, że zadrżały góry, a ich trupy leżały jak gnój na ulicach. Mimo to nie ustawał jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. I wywiesi chorągiew dla narodu z daleka i świstem zwabi go od krańców ziemi, a oto ten śpiesznie i szybko nadejdzie. Nikt wśród nich nie jest zmęczony ani się nie potyka, nikt nie drzemie ani nie śpi. Nie rozluźnia się pas na jego biodrach, nie rozrywa się rzemyk jego sandałów. Jego strzały są ostre, a wszystkie jego łuki napięte, kopyta jego koni są jak krzemień, a jego koła jak huragan. Jego ryk jak u lwa i ryczy jak lwiątka, warcząc porywa je i unosi, i nikt mu nie wyrwie. I zachuczy nad nim w owym dniu, jak huczy morze, gdy spojrzeć na ziemię, oto niepokojąca ciemność i światło przyćmione przez ciemne obłoki. Między tymi dwoma fragmentami, drodzy braterstwo, 5 rozdziału, w wersetach od 8 do 23, prorok Izajasz pisze o przyczynach, dla których Pan nie był łaskawy i odrzucił wybrany naród. Ja, drodzy braterstwo, chciałbym się w chwili obecnej nad tym fragmentem właśnie zastanowić, od 8 do 23 wersetu. Myślę, że jest to także lekcja dla duchowego Izraela w wieku Ewangelii. Literalny Izrael podczas pierwszego przyjścia Pana i duchowy Izrael w czasie drugiej obecności Pana, a powiem braterstwu, sytuacja niemal taka sama. Odczytajmy sobie 8 werset. Biada tym, którzy przyłączają dom do domu, a rolę do roli dodają, tak, że nie ma wolnego miejsca i tylko wy sami osiedliście w kraju. Opisane w ten sposób samolubstwo było powszechnym grzechem narodu żydowskiego. Pragnienie, aby dołączyć dom do domu i rolę do roli, by po prostu stać się bogatym. Było grzechem, ponieważ to pożądanie prowadzi do innych grzechów. Przeczytajmy werset. Korzeń wszystkiego złego to miłość pieniędzy. Apostoł Paweł pisze w liście do Tymoteusza, 6 rozdział. Takie postępowanie Żydów to łączenie domu do domu i roli do roli doprowadziło do powstania klasy biednych i pańskiego postanowienia, że takie samolubne postępowanie będzie karane do tego stopnia, że 9 werset pisze tak. Zaiste wiele domów spustoszeje, wielkie i piękne pozostaną bez mieszkańca. Piękne domy pozostaną puste, bo Pan sprawi, że role staną się nieurodzajne. Do tego stopnia, że jak z kolei jest zapisane w wersecie następnym, 10, 10 morgów winnicy wyda jedną baryłkę wina. 10 morgów winnicy wyda jedną baryłkę wina, a jeden korzec ziarna wyda pół korca. Drodzy braterstwo, zawsze rolnik to inaczej patrzy na to. Jeden korzec zasieje, a 10 chciałby, prawda? A tu jeden korzec pół korca wyda. W ten sposób Pan ukaże nieprawość, chciwość i niesprawiedliwość wybranego narodu. Jest w tym także, drodzy braterstwo, lekcja dla nas. Albowiem zjawisko przyłączania domu do domu i roli do roli jest obecnie bardzo rozpowszechnione, bardzo znane. Mimo że ogólnie jest źle, prawda, rosną szeregi biednych, ale trzeba stwierdzić, przybywa też zamożnych, tych bogatych. Rozdział między jednymi i drugimi nie zmniejsza się, ale staje się coraz większy. Coraz większa przepaść między tymi klasami. Oczywiście każdy chce równać w górę. Każdy chce wykorzystać szansę, bo drugiej być może już nie będzie. Prorok mówi: biada tym, którzy przyłączają dom do domu i rolę do roli. Coraz więcej osób, drodzy braterstwo, wyjeżdża z rodzinnego domu. Coraz więcej osób wyjeżdża z kraju w poszukiwaniu pracy. Teraz pojawia się inny argument, bo wprawdzie w kraju zaczyna brakować ludzi do pracy, ale można by znaleźć pracę i w kraju, ale przecież za granicą są inne zarobki, prawda? Tam można zarobić przynajmniej kilka razy więcej. Biada tym, mówi prorok Izajasz. Dziwne słowa, ale nabierają one innego znaczenia, kiedy spojrzy się na ten problem z innej strony, drodzy braterstwo, na problem wyjazdu za pracą, za pieniędzmi. Kwestia porzuconych dzieci, bo rodzice pojechali za granicę. Zjawisko nasila się masowo. Widziałem, drodzy braterstwo, wykres obrazujący ilość rozwodów w Polsce. Liczba rozwodów w Polsce kształtuje się, wiecie, braterstwo, na jakim poziomie? 43, 4, 5, 6 tysięcy rocznie. Od 2004 roku, kiedy otworzone zostały granice i ludzie zaczęli masowo wyjeżdżać do pracy, liczba rozwodów wzrosła do 68, 9 tysięcy rocznie. 50% więcej. I tak, drodzy braterstwo, na takim poziomie utrzymuje się cały czas. Jest to zjawisko zauważone przez psychologów, a z biblijnego punktu zapatrywania, powiem tak, jest to zjawisko, którego nie da się naprawić. No bo jak złączyć rozerwane więzy rodzinne, kiedy wbrew boskiemu prawu powstają nowe związki? Mówię o tym, bo trendy te dotykają także nas, duchowego Izraela. Z informacji, jakie do nas docierają, wynika, że gdyby osoby z naszej społeczności pracujące na przykład w Wielkiej Brytanii zebrały się w jednym miejscu, to pewnie powstałby zbór takiej wielkości, jak my tutaj jesteśmy. Prawda? Słyszeliśmy o tym na konwencji na Budziarzach w tym roku. Była mowa. Gdyby się zebrały, drodzy braterstwo, w jednym miejscu, bo najczęściej nie mają takiej możliwości. Najczęściej osoby takie nie mają ze sobą żadnego kontaktu. Nie wspomnę o Niemczech, Francji, Austrii czy Stanach Zjednoczonych, bo Tam też bracia regularnie wyjeżdżają do pracy. Zmiany w psychice dorastającego dziecka spowodowane czasowym brakiem rodziców lub jednego z tych rodziców są nieodwracalne. Tego nie da się naprawić, tak mówi psychologia. Tylko później, czasami w wieku, kiedy dziecko ma 20 parę lat, zastanawiamy się, co się stało, że ono jest inne. Ale ono miało 5 lat, a jego taty nie było w domu. O tym zapominamy, drodzy braterstwo. Nie wspomnę o zerwanych więzach rodzinnych. Mam na myśli zarówno rodzinę cielesną, jak i rodzinę duchową. Nie jest moim zamiarem, drodzy braterstwo, krytykowanie wyjazdów zagranicznych, ale zwrócenie uwagi na hierarchię ważności. Co jest dla mnie ważniejsze? Korzyści finansowe? Zasoby materialne? Dom? Ta przysłowiowa rola? Ziemia? Czy rozwój duchowy? Braterska społeczność? Zbór. Co jest dla mnie ważniejsze? Jak wynika z doświadczenia, bardzo trudno jest połączyć obie te wartości razem. Najczęściej w miejscu, gdzie znajdujemy dobrą i wygodną pracę, nie ma żadnej społeczności, ani zboru, ani nawet braci. Najczęściej tak bywa. Żeby ognisko nie zagasło, węgle trzeba zgarniać do siebie, drodzy braterstwo. My często z własnej woli rozgarniamy je, a później dziwimy się, że płomień wiary zaczyna gasnąć. Płomień wiary zaczyna gasnąć. Należy zadać sobie pytanie, czy warto dla tych ziemskich skarbów tracić braterską społeczność, opóźniać swój rozwój duchowy w drodze do Królestwa Niebiańskiego? Czy warto? Ktoś może pomyśleć, że ja nigdzie nie wyjeżdżam, więc jestem od tego wolny. Nie, drodzy braterstwo, to tylko takie mylne pojęcie. Można przecież być w zborze z całą rodziną i nie mieć czasu ani dla zboru, ani nawet dla własnej rodziny. Bo jesteśmy zajęci łączeniem domu do domu i roli do roli. Albo zmęczeni tym łączeniem. I co wtedy robimy? Wtedy bierzemy urlop. Ale, drodzy braterstwo, w pracy duchowej najczęściej bierzemy urlop, prawda? Bierzemy urlop na powrót sił, czekamy. Wracając do hierarchii ważności, drodzy braterstwo. My wszyscy w zasadzie wiemy, że taka praktyka jest zła, że gromadzenie bogactw tego świata jest nam niepotrzebne, bo my gromadzimy sobie skarb zupełnie inny i zupełnie gdzie indziej. My gromadzimy skarb w niebie, którego ani mól, ani rdza nie zniszczą. Mimo to, drodzy braterstwo, imponują nam te dobra doczesne. Akceptujemy ten światowy styl. Z fascynacją przecież opowiadamy o ziemskich dokonaniach naszych dzieci, naszych wnuków. Nie zdarza się to nam, drodzy braterstwo. Opowiadamy, jakie to szkoły pokończyły nasze dzieci, nasze wnuki, gdzie pracują, z kim się znają, jakie wysokie zajmują stanowisko, jak wygodnie mieszkają, jakim samochodem na przykład jeżdżą. Słowem, jak świetnie radzą sobie w życiu, oczywiście tym na ziemi, tym życiu cielesnym. Często za przykład stawiamy ziemskie osiągnięcia naszych braci, jak oni sobie świetnie radzą. Popatrz na tego brata, jak on świetnie sobie radzi, prawda? Tymczasem Pan mówi, biada tym. Przejdźmy, drodzy braterstwo, do 11 wersetu. Pan strofuje używanie napojów alkoholowych, hałaśliwą muzykę i biesiady. 11 werset. Biada tym, którzy od wczesnego rana gonią za trunkiem, których do późnego wieczora rozpala wino, a na ich ucztach jest cytra i lutnia, bębenek i flet oraz wino, lecz na dzieło Pana nie patrzą, a sprawy Jego rąk nie widzą. Tak mówi prorok, drodzy braterstwo. Tak żyli zamożni, ci, którzy dodawali dom do domu i rolę do roli. Zamożni używają dużo różnych trunków, drodzy braterstwo. Mają po prostu taki gest do każdego posiłku, jakiś napój. Nie chodzi tutaj wyłącznie o nadużywanie alkoholu czy upijanie się, ale również o, powiedziałbym tak, załatwianie różnego rodzaju interesów i towarzyskie rozmowy przy mocnych trunkach. Taki zwyczaj dopomaga w osiągnięciu samolubnych celów i prowadzi do uczynków, których człowiek później musi się wstydzić. Nie chciałby w ogóle pamiętać o tym, że on tak zrobił. Głównym zarzutem naszego Pana były słowa: na sprawy pańskie nie patrzą, a na uczynki rąk Jego nie oglądają się. Zdobywanie bogactw, ucztowania i muzyka pochłaniały uwagę Żydów do tego stopnia, że nie zauważyli naszego Pana. I znowu, to przecież nam nie grozi, prawda? Czy na pewno, drodzy braterstwo? Część z nas ma światowe rodziny i siłą rzeczy spotyka się ze światowymi zwyczajami. Tam właśnie, drodzy braterstwo, dominują biesiady, alkohol, muzyka. Bez tych elementów praktycznie nic nie może się odbyć. Myślę, że zanim dojdziemy do dylematu pójść tam czy nie pójść, wcześniej należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy któryś z elementów opisanych przez Izajasza, biesiada, alkohol, muzyka, nie pojawiły się w naszych domach już wcześniej. Słyszałem zdanie, że takie elementy pojawiają się w naszych domach dla podkreślenia rangi organizowanej uroczystości. Czyli w nadzwyczajnych sytuacjach jest to dopuszczalne. Tak ktoś uważa. Później, drodzy braterstwo, te normalne sytuacje stają się nadzwyczajnymi i do każdej okazji to samo wkracza. Tymczasem prorok mówi: biada tym, którzy tak czynią. Problem załatwiania różnych interesów przy alkoholu istniał cały czas, drodzy braterstwo. Ja miałem w swojej rodzinie, w rodzinie mojego taty, taką osobę, która opowiadała, że trzeba było uczestniczyć, żeby coś załatwić, coś zrobić dla całej załogi. I właśnie, drodzy braterstwo, tutaj ukryte jest to niebezpieczeństwo związane, bo ja powiem tak, nie każde stanowisko, nie każda posada, nie każdy zawód przystoi chrześcijaninowi. Być może jest to dowód, że nam nie przystoi być takim człowiekiem, który musi właśnie w ten sposób tak załatwiać, tak robić, bo on uważa, że jest to normalne. Jak wiele różnych zabiegów wymaga załatwienie, drodzy braterstwo, nowego kontraktu, prawda? Zlecenia dla własnej firmy. I to bez względu, jaką branżę prowadzimy w firmie. Ile trzeba zabiegów, żeby coś zdobyć? Często trzeba być w tym wirze, bo można wypaść z interesu. Tak się mówi. To jest, drodzy braterstwo, ta sytuacja, w której my wszyscy żyjemy obecnie i w wielu przypadkach uczestniczymy w tym. Kiedyś Na pewnym spotkaniu, zebraniu rozmawialiśmy na ten temat. Pamiętam jedną wypowiedź młodego brata, że czasami trzeba skorzystać z zaproszenia szefa na bankiet czy lampkę szampana, bo w przeciwnym razie można stracić stanowisko albo nawet pracę można stracić, jak ja tam nie pójdę. Muszę pójść raz do roku na przykład. I to jest dobry argument. Powtarzam znowu, że nie każde stanowisko, nie każde miejsce pracy jest odpowiednie dla chrześcijanina. Ja wtedy w czasie tej rozmowy użyłem innego przykładu. Pytam, czy pójdziesz na spotkanie opłatkowe organizowane przez szefa? No nie, nie pójdę, pada odpowiedź, ale przecież możesz stracić pracę, mówię, jak się nie pójdziesz. Nie, nie pójdę, bo to jest wbrew moim przekonaniom. Drodzy braterstwo, w tej odpowiedzi zawarte jest całe sedno. Zwyczaj katolicki nie, bo jest niezgodny z moim sumieniem, ale zwyczaj światowy, dlaczego nie? Mogę zaakceptować, prawda? Tu jest cały powód, drodzy braterstwo. Sumienie pozwala mi na to, że mogę zwyczaj światowy zaakceptować. Pozostaje jedynie problem regulacji tego sumienia. Dzisiaj zapewne użyłbym jeszcze innego argumentu. Dla zdobycia pracy nie warto ponosić takich ofiar, nie warto kalać się ze światem, bo przecież był taki czas, kiedy dla zdobycia pracy, sławy, zaszczytów ludzie w cudzysłowie powiem sprzedawali drugich ludzi, donosili na swoich bliźnich. Dzisiaj wszyscy oceniają to bardzo negatywnie. Ale znowu ktoś się tłumaczy, żeby nie stracić pracy, to ja musiałem tak robić. Ale chyba to nie o to, drodzy braterstwo, chodzi. Przejdźmy do wersetu 13, który pokazuje następstwa takiego postępowania. Dlatego mój lud pójdzie w niewolę, bo nic nie rozumie. Jego szlachetni umrą z głodu, a jego pospólstwo uschnie z pragnienia. Rzeczywiście, Izraelczycy stali się niewolnikami swoich zamożnych braci. Znaleźli się tam z powodu braku znajomości. Ci najbardziej zacni spośród nich byli głodni proroctw i nauk Słowa Bożego. Cały lud był bez energii, siły, bez życia. Podobny stan, drodzy braterstwo, można zaobserwować i dzisiaj. Największe umysły tego świata zostały wciągnięte w wir układów finansowych, zdobywania bogactw, łączenia domu do domu i roli do roli. Brakuje obecnie prawdziwych ideałów i wzorców. Ludzie nie mogą realizować swoich ze światowego punktu widzenia dobrych planów i zamierzeń. Brakuje, drodzy braterstwo, czasu, brakuje siły i energii, żeby rozwijać swoje życie w sferze duchowej. Ludzie mówią, nie mam czasu na to. Praca, dom, dom, praca, nie mam czasu na swój własny rozwój. Tak również, drodzy braterstwo, bardzo często wyglądają nasze zbory. Nie muszę tam jechać, bracia poradzą sobie beze mnie, prawda? Tak się czasami słyszy. Nie przyjmę tych obowiązków, nie podejmę tej pracy, przecież może to zrobić ktoś inny, za mnie, beze mnie. I tutaj, drodzy braterstwo, można wyróżnić dwie postawy ilustrujące taki stan. Pierwsza postawa. Jestem zadowolony z siebie, nie widzę potrzeby angażowania się w sprawy zborowe, odpocznę sobie od braci, wezmę ten urlop duchowy. Inni też mogą, podobnie jak ja, rozwijać się i budować w samotności. Tak jak ja w samotności się buduję. Nie będę uczęszczał do zboru, no bo po co? I druga, drodzy braterstwo, postawa. Nie podejmę żadnej pracy w zborze czy naszej społeczności, ale za to postaram się wykazać braciom, że pracę, którą oni robią, wykonują, oni powinni to robić lepiej, oni powinni to robić inaczej, z większym zaangażowaniem. Ja im wyliczę wszystkie błędy, które popełniają, pokażę im, co jeszcze trzeba poprawić, ale sam nie będę nic robił, tylko skupię swoją energię na wykazywaniu tych błędów. Taki stan ogarnia coraz większe rzesze. Nie róbmy, nie organizujmy, nie zapraszajmy. Szlachetni umrą z głodu, a jego pospólstwo uschnie z pragnienia, mówi prorok Izajasz. Werset 14. Dlatego piekło rozwarło swoją gardziel i nadmiarę rozdziawiło swoją paszczę i wpadnie w nie jego przepych i zgiełkliwe pospólstwo i ci, którzy się w nim weselą. Użyte tutaj zostało słowo piekło, przetłumaczone z hebrajskiego słowa szeol, które oznacza grób, przepaść, niepamięć. Dla Izraelitów mogło to oznaczać, że ze względu na wytężoną pracę bogatych nad pomnażaniem swojego dobytku i złe warunki życia klasy biednej, w obydwu tych grupach nastąpił wzrost śmiertelności. W przypadku duchowego Izraela to oznacza, że duchowe nadzieje wielu spośród poświęconych idą w niepamięć. Zanika wiara, potwierdza to prorok, kiedy mówi, że z tysięcy, którzy upadną, tylko jeden się ostoi. Tylko jeden z tysięcy. Stan zapomnienia poszerza swoje kręgi. Przypomnijmy sobie, drodzy braterstwo, z naszego krótkiego życia. Ileż to osób poświęconych, wydawać by się mogło oddanych Panu, opuściło Pańską drogę. Jak pięknie ci bracia mówili, jak pięknie ci bracia kiedyś śpiewali, opowiadali prawdę, dla Ewangelii gotowi byli na wielkie wyrzeczenia. Piekło rozwarło swoją gardziel, mówi prorok. Inna nikczemność, która spowodowała obalenie literalnego Izraela, opisana jest w wersecie 18. Specjalnie dotknięci nią byli wpływowi przywódcy, którzy posługiwali się kłamstwem jako powrozem do ciągnięcia korzyści. Prorok Izajasz mówi w Biblii Gdańskiej, 18 werset, biada tym, którzy ciągną nieprawość powrozami marności. Biblia Warszawska, biada tym, którzy ściągają winę sznurem nieprawości. Słowa te są aktualne cały czas, drodzy braterstwo. Powszechnie widać biesiady, muzykę, alkohol, nieprawość z kłamstwem, a po to tylko, aby za wszelką cenę łączyć dom do domu i rolę do roli. Dla takiego celu człowiek jest gotów posunąć się bardzo daleko. Aby osiągnąć swój cel, używa wielu metod i jedną z tych metod jest, drodzy braterstwo, kłamstwo. Ściągają winę sznurem nieprawości. Jak, drodzy braterstwo, można zdefiniować kłamstwo? Co to takiego jest kłamstwo? Kto z braterstwa zechciałby powiedzieć? Co to jest kłamstwo? Proszę? Nieprawda. To jest, mówi się tak, kłamstwo to jest mówienie nieprawdy. To jest takie bardzo powszechne, drodzy braterstwo, określenie. Ale wiecie co? Jakbyście zapytali dzisiaj moją żonę, jaką mieliśmy drogę, to ona by pewnie powiedziała, że zło, prawda? Gdybyście mnie zapytali, to ja bym powiedział, że no też jechało się źle, ale już kiedyś jechałem znacznie gorzej, wcale nie było tak źle. Któryś z nas mówi nieprawdę? Czy w związku z tym któryś z nas kłamie? No nie, czyli to nie jest definicja kłamstwa, mówienie nieprawdy. Правда? No. Jest to kłamstwo, to mówienie nieprawdy. To, drodzy braterstwo, najprostsza i zarazem najpopularniejsza definicja. To stwierdzenie zdaje się być tak oczywiste, że nie ma nad czym się zastanawiać, nad czym dyskutować. Sięgnijmy, drodzy braterstwo, jednak do Słowa Bożego. Pismo Święte wyraźnie potępia taki sposób postępowania i ludzi tak czyniących. W Księdze Przypowieści Salomona, 12 rozdział, 22 werset. Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe. Na poparcie tego odczytam znaną historię, braterstwu, z Dziejów Apostolskich, 5 rozdział od 1 wersetu. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz i Safira nie powiedzieli prawdy. Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe. Nie ludziom skłamałeś, mamy powiedziane, lecz Bogu. Przypomnijmy sobie, drodzy braterstwo, inną historię. Z Ewangelii Jana, 18 rozdział, werset 25. A Szymon Piotr stał i grzał się. Rzekli mu więc: czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc: nie jestem. Powiedział nieprawdę. Tutaj nie jest powiedziane, że skłamał, ale zaparł się: nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho: czyż nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiał. Apostoł Piotr, drodzy braterstwo, powiedział nieprawdę. Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, mówi kaznodzieja. Jeszcze jedna historia, drodzy braterstwo, ze Starego Testamentu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 12 rozdział od 17 wersetu czytam. Lecz Pan dotknął Faraona i jego domu ciężkimi plagami z powodu Saraj, żony Abrama. Wezwał więc Faraon Abrama i rzekł: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego nie oznajmiłeś mi, że ona jest żoną twoją? Dlaczego powiedziałeś, ona jest siostrą moją? Abraham nie powiedział prawdy. Ohydą jest, są wargi kłamliwe, drodzy braterstwo. Trzy historie, temat wspólny dla wszystkich tych trzech, mówienie nieprawdy. Rzecz ohydna i potępiona przez Słowo Boże. Z drugiej strony jakże inaczej oceniamy każde z tych wydarzeń. Czy zatem kłamstwo i mówienie nieprawdy to jest to samo? Definicja słownikowa podaje, że kłamstwo to świadome mówienie nieprawdy, to świadome wprowadzanie kogoś w błąd. Użyte tutaj zostało słowo świadome. Rozwijając pojęcie świadome, dochodzimy do definicji, że kłamstwo to świadome mówienie nieprawdy w celu osiągnięcia określonych korzyści. Ja dodam, że chodzi tutaj o korzyści samolubne. Zatem kłamstwo to świadome mówienie nieprawdy w celu osiągnięcia samolubnych korzyści. W takim ujęciu jeszcze przeanalizujmy nasze te trzy wydarzenia. Zgodzimy się, że Ananiasz i Safira mieli określony samolubny cel w mówieniu nieprawdy i dlatego można powiedzieć, że skłamali. Zresztą tylko w tej historii Piotr nazywa sprawę po imieniu. Mówi: okłamałeś Ducha Świętego, mówi do Ananiasza. W pozostałych przypadkach jest mowa o zaparciu Piotra i słowa Faraona. Cóżeś mi to uczynił, Abrahamie? Czemu tak powiedziałeś? Typowym przykładem, drodzy braterstwa, kłamstwa są fałszywi świadkowie, którzy świadomie za określone korzyści stanęli, aby zeznawać przeciwko Jezusowi. Pamiętamy tę historię, prawda? Oni mieli cel, mieli konkretne korzyści. Biada tym, którzy ściągają winę sznurem nieprawości, mówi prorok Izajasz. Opisując obraz narodu żydowskiego, Izajasz pisze, że przyjdzie na nich niedola za to, że zło nazywają dobrem, a prawdę i sprawiedliwość nazywają niedorzecznością. Odczytajmy sobie werset 25 rozdziału. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. I werset 21. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Jakże, drodzy braterstwo, słowa te pasują do sytuacji dzisiejszego świata. Każdy polityk uważa, że to on ma rację, prawda? Fakty i wydarzenia przedstawia w innym świetle po to, aby zmienić swój wizerunek. Aby ludzie widzieli go takim, jakim on w rzeczywistości nie jest. Każdy przywódca twierdzi, że najlepiej on rządzi. A to inni, nieodpowiedzialni ludzie zmieniają jego intencje. Każdy minister, drodzy braterstwo, stwierdzi, że jego ustawy są i były najlepsze. Lepszych nie ma. Nikt takich nie stworzył. W końcu wszyscy wiedzą, jak uleczyć schorowane społeczeństwa. W tym wszystkim jednak nie ma odniesienia do Boga, drodzy braterstwo, bo złe nazywają dobrem, a to, co dobre, nazywają złem. Ci wszyscy ludzie mają mądrość i roztropność ziemską, nie zwracają uwagi na mądrość, która jest najprzód czysta, potem spokojna, łagodna, zgodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, bo oni takiej mądrości nie znają. Obserwujemy pomieszanie religii z polityką, z biznesem, ze światem przestępczym coraz częściej. Objawia się to w piciu wina Babilonu. Przez wiele stuleci mieszano mocne dotkryny zgodnie ze słowami wersetu 22, drodzy braterstwo. Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i mocarzami w mieszaniu mocnego napoju. Biada tym, drodzy braterstwo. W słowach tych jest przestroga dla ludu Bożego. Te mocne dotkryny, starannie wymieszane, mogą sprawić wiele zakłopotania. Są ludzie, którzy potrafią wziąć różne dotkryny, różne poglądy, wymieszać je razem i oświadczyć, że są one w zupełnej zgodzie ze sobą, a co więcej, i z nauką Słowa Bożego są zgodne. W ten sposób, drodzy braterstwo, powstają nowe prądy, grupy, mniej lub bardziej formalne, które w obecnych czasach oddziaływują na serca i umysły ludu poświęconego. Przeciwnik to wino mieszał i miesza ciągle. Powstał mocny trunek, biada tym, którzy zamieniają gorycz w słodycz. Znowu powracają nauki, z którymi walczyło pokolenie naszych ojców, drodzy braterstwo, i dziadków. Do braci powracają nauki o Trójcy, osobowości Ducha Świętego, cudownym leczeniu chorób, wizjonerskich objawieniach, a to wszystko pod płaszczem głoszenia Ewangelii. Podobnie było za czasów naszego Pana. Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Galacjan, 2:4. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Ja jestem daleki od osądzania, kto jest fałszywym, a kto prawdziwym bratem. Tego nikt z ludzi uczynić nie może. Chcę jedynie zasygnalizować problem, który za czasów drugiej obecności naszego Pana w duchowym Izraelu może się powtórzyć. Oprócz, drodzy braterstwo, wcześniej wymienionych postaw braterskich ujawnia się jeszcze jedna. Mianowicie, nie będę nic mówił, postawię zbór przed faktem dokonanym i popatrzę, jak zareagują na to bracia. To jest jak gdyby trzecia postawa. Moim zdaniem znane są lepsze metody rozwiązywania spornych kwestii związanych z naukami, poglądami czy metodami działania. O tym wszystkim po prostu, drodzy braterstwo, trzeba rozmawiać, dyskutować, ale z zachowaniem zasad Słowa Bożego. Tak też było, kiedy apostoł Paweł, Barnaba i Tytus prowadzili dyskusję w Jerozolimie na temat zrozumienia Ewangelii przez braci pochodzenia żydowskiego i braci pochodzących z pogan. Pamiętacie, drodzy braterstwo, tę historię. Zakończeniem tego sporu były słowa z listu Galacjan, 2:9. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Tu, drodzy braterstwo, jest pokazane pojednanie, które między braćmi po dyskusji, po rozmowie nastąpiło. Kończąc tę część swojego proroctwa, Izajasz mówi: biada tym, którzy tak czynią. Drodzy braterstwo, słowo biada oznacza niechybną karę, ubolewanie nad losem ukaranego. Skoro Pan wyraża swoje ubolewanie, to możemy być pewni, że kara będzie dotkliwa. Najczęściej tak bywa, że to zło, o którym pisze Izajasz, rozpoczyna się od korzenia, od samego korzenia, łączenia domu do domu i roli do roli. To z kolei pociąga za sobą następne upadki. Styl życia, biesiady, alkohol, muzyka, kłamstwa. Następnie dochodzi do duchowej śmierci. Stanie na uboczu, brak zainteresowania, upadek autorytetów, brak wiary i wreszcie zainteresowanie nowymi poglądami. Werset 24 powiada: dlatego jak pożera słomę język ognia i ginie w płomieniu plewa, tak zginie ich korzeń, a ich kwiat uleci jak proch, gdyż odrzucili zakon Pana zastępów i zgardzili słowem świętego izraelskiego. Nauka dla nas, drodzy braterstwo. Nie szukajmy wzorców na świecie, nie szukajmy wzorców wśród ludzi, ale idźmy śladami naszego Pana. On zrobił dla nas wszystko, co jest nam potrzebne i teraz, drodzy braterstwo, oczekuje od nas dobrych owoców. Ja, braterstwu, z głębi serca życzę, abyśmy mogli w swoim życiu przynieść jedynie dobre, wspaniałe, dojrzałe owoce. Co daj nam Boże. Amen. Dziękuję.